Witek kiwnął głową. Już? To już. Zamieszkał sam ze sobą pod okiem najwyższego świadka. Te słowa o świętym Benedykcie napisał jego biograf, święty Grzegorz Wielki. I te słowa zamieszkać sam ze sobą, po łacinie habitare secum, one stały się klasyczne, jeśli chodzi o duchowość monastyczną. Ale nie tylko. One też mogą być urzeczywistniane przez ludzi świeckich, mało tego, powinny być urzeczywistniane. I one są warunkiem tego, żeby pogłębiać swoją drogę duchową. Ktoś może powiedzieć, to takie dziwactwo trochę, no bo co to znaczy zamieszkać sam ze sobą? No przecież właściwie jesteśmy sami ze sobą. Kiedy idziemy gdzieś po ulicy, jesteśmy sami ze sobą. Nikt przecież nie wychodzi z siebie. No może ktoś jest bilokatą, ale to zostawmy, takie specjalne przypadki. Albo ktoś się strasznie wkurzy, to się mówi o nim, że no, stanął obok siebie. Ręka, noga, mózg na ścianie.
Wyszedł z siebie.
Ale normalnie no, jesteśmy ze sobą. Więc co to za dziwactwo zamieszkać? Dlaczego jest taka potrzeba? Zamieszkać samemu ze sobą. Ale jak się spojrzy na to z głębszej perspektywy, z perspektywy naszej tożsamości i tego, z czego ona wyrasta, a raczej z kogo ona wyrasta, to my wielokrotnie opuszczamy siebie. Sprzedajemy siebie. Oddajemy siebie nierzadko w niewolę. Odurzamy siebie. Nie chcemy być ze sobą. Nie chcemy być w tym, co mamy pod nosem. W tym, czym powinniśmy być. Jesteśmy zaproszeni, żeby nasze serce, nasz umysł było czymś przezroczystym. I żebyśmy w ten sposób mogli być wobec tego nieustannego świadka. Ale nasze serce, umysł często jest tam wypełnione różnego rodzaju konkurencją dla tego świadka. Więc w związku z tym też o nim zapominamy. Ale zawsze mamy tę możliwość powrotu, chociażby dzięki praktyce medytacyjnej. Zanim święty Grzegorz napisał te ważne słowa o życiu świętego Benedykta, opisał parę wydarzeń. Jedno z nich kluczowe to było wydarzenie, kiedy święty Benedykt, opuściwszy najpierw swój dom w Nursi, udał się na studia do Rzymu. Chciał studiować sztuki wyzwolone. Retorykę, gramatykę, muzykę i parę innych rzeczy. To był taki standard klasycznego wykształcenia wtedy. Ale spotkawszy swoich rówieśników i sposób, w jaki oni żyli, co tu dużo mówić, dosyć rozrywkowy, co pewnie się wiele nie różni od współczesnych czasów, ale ze względu na pewną wrażliwość święty Benedykt stwierdził, że on tak nie może. Więc zrezygnował ze studiów i postanowił zostać mnichem. Jak to napisał Grzegorz Wielki, chciał podobać się tylko Bogu. Mówiąc w skrócie, uciekł z tego Rzymu. I ucieczka oczywiście czasami jest istotna, dlatego że dialogowanie ze złem bywa atrakcyjne, bywa wciągające, więc ucieczka jest dobrą receptą. To jest trochę tak, jak czytamy w Księdze Rodzaju, ten tak zwany pierwszy upadek pierwszych rodziców. Tak? Wszystko się zaczęło od dialogowania. Jakby nie było dialogowania, to by potem nie było upadku. Zresztą ojcowie pustyni też o tym mówili. Myśmy już wielokrotnie w tej sali mówili o logizmoj, o myślach namiętnych, o pewnych myślach, które są tak wciągające, że jak się z nimi dialoguje, to upadek czai się za rogiem. Ten wielki mistrz korupcji naszej duszy już tam się czai. Dlatego ucieczka czasami jest ważna, żeby uciec, jak święty Benedykt. Ale czasami mamy sytuację w życiu, że nie możemy uciec w sensie fizycznym i musimy stoczyć walkę zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i fizycznym. No nie możemy uciekać. Tak to już jest. No ale cóż, jak to się mówi, róża wyrasta na gnoju, kwiat lotosu na bagnie. Bo musimy się skonfrontować i z gnojem, i z bagnem. Naszym własnym, czasem cudzym. Ale tylko wtedy dopiero ta róża, ten kwiat lotosu może rzeczywiście wyrosnąć. Grzegorz napisał o świętym Benedykcie, kiedy on odchodził z Rzymu, takie słowa. Odszedł pełen wiedzy, choć bez wykształcenia, nieuczony, lecz wiedziony przez mądrość. Odszedł pełen wiedzy, wiedziony przez mądrość. To oczywiście nie chodzi o to, że Grzegorz Wielki neguje wiedzę, naukę. Sam był człowiekiem wykształconym, mnichem benedyktyńskim, zresztą pierwszym papieżem, notabene. On wskazuje na istotną hierarchię w życiu. Na to, co ważne i na to, co bez znaczenia. Z tej głębokiej perspektywy to podobanie się Bogu jest ważne, a wszystko inne to jest all inclusive. No, może się przydać. Powinno się przydać. I to jest perspektywa Grzegorza Wielkiego i to jest perspektywa też świętego Benedykta. Bo słuchajcie, to tak jest w życiu, że idą ludzie na studia. Mało tego, nawet robią jakąś karierę naukową. Ale mądrości nie ma tam wielkiej. Nie wzrastają w mądrości. A jak tam popukasz, postukasz, pozadajesz parę pytań, to się może nawet okazać, że tej mądrości jest nawet coraz mniej. I potem jest jak w kabarecie moralnego niepokoju. Rodzice ze wsi wysłali syna na studia, żeby wyszedł na ludzi, żeby był kimś, żeby zdobył wiedzę. A potem jak on wraca, to sami o nim powiedzą, że stał się jeszcze gorszym wieśniakiem niż był. I tak to trochę jest. Święty Benedykt, ta jego wiedza, mądrość, ona płynie z zasadniczej, intymnej relacji z Bogiem. I on sam nie jest też wrogiem formalnej wiedzy, bo w regule świętego możemy przeczytać, że on zaleca mnichom czytanie książek. Ale nie po to, żeby oni zdobywali wiedzę, błyszczeli tą wiedzą, gromadzili tę wiedzę, tylko po to, żeby ona była pomocna do ich wzrostu duchowego, do rozmyślania, do medytacji, do kontemplacji. I ta jego perspektywa nie różni się nawet o jotę od tego, jaka była perspektywa ojców pustyni. Oni też podchodzili z dystansem do wiedzy, do formalnej wiedzy. To nie był przedmiot ich zainteresowania. To było też ten dystans, to była też takie lekarstwo na pychę. Mało tego, pojawiło się z czasem takie wyrażenie techniczne nawet, formalne, handlarz. Ponieważ pojawili się mnisi, którzy przychodzili do takich ojców, spisywali słowa, badali ich, robili quasi-wywiady, to jakieś sondaże, to jakieś ankiety. I ci ludzie zostali nazwani handlarzami, ponieważ oni fascynowali się słowami, nie w wymiarze przeżycia tego słowa, tylko w wymiarze takiej lektury. Więc powstawały tego rodzaju zbiory. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś przychodzi i mówi: słuchaj, naucz mnie praktyki medytacyjnej. A wy mu dajecie książeczkę i mówicie: masz tu, bracie, czytaj, książeczka cię wszystkiego nauczy. No absurd. Absurd. No nikt niczego, żadnej medytacji nie nauczy przez czytanie książki. No musisz po prostu samemu usiąść na czterech literach i wejść w tą praktykę. Dopiero wtedy ona się staje twoja. Więc to była też perspektywa ojców. Kiedy przychodził mnich i prosił o słowo, to była konkretna sytuacja egzystencjalna. To było konkretne wyzwanie określonej sytuacji tego człowieka i odpowiedź na jego historię. Czasem to było to słowo programem na całe życie. Więc uczynienie z tego tylko takiej formalnej lektury na zasadzie, że ja będę czytał książki i wtedy stanę się duchową osobą, to jest absurd. To nie jest ta perspektywa. Jest apoftegmat Abba Teodorym. Ja lubię ten apoftegmat. Jak to pewien mnich przyszedł do Abby Teodora i mówi: Abba, powiedz mi słowo. I Abba Teodor przez 3 dni milczał. No i ten uczeń, ten mnich odszedł, zasmucony. I wtedy uczeń Teodora pyta go: Abba, no on odszedł, dlaczego mu nie powiedziałeś słowa? A Teodor mówi: to handlarz. Potem będzie się popisywał cudzymi słowami. To jest ta perspektywa. To jest zobaczenie tego człowieka jako kogoś, kto nie ma autentycznego pragnienia, żeby wejść głęboko w praktykę, w doświadczenie duchowe, w poszukiwanie duchowe. A tylko w ten sposób można jakby przeorać swój gnój, swoje bagno. Autentycznie wejść tam w te różnego rodzaju historie. I to nie jest tylko typowa rzeczywistość tradycji chrześcijańskiej. Traktowanie słowa i tego dialogu, który się dzieje między uczniem a mistrzem właśnie w ten specyficzny, egzystencjalny sposób. Podobna rzeczywistość jest na przykład w tradycji Zen, jeśli chodzi o koany. Przychodzi uczeń i pyta się, czym jest Budda? I słynny Tozan odpowiada, 3 funty lnu. Przychodzi inny uczeń i pyta się, czym jest Zen? I słynny mistrz japoński Gutei podnosi palec i mówi, nic nie mówi, tylko ten gest mówi. Przychodzi inny, się pyta, czym jest Zen, a Joshu mówi, cyprys w ogrodzie. To są wszystko konkretne, egzystencjalne sytuacje. I teraz, jeżeli ktoś się chce w nich tylko zaczytywać, bez ich urzeczywistnienia, to tak jak w Zen się mówi, to są martwe słowa. To są martwe słowa. A w tradycji chrześcijańskiej to się powie o kimś takim, to jest handlarz słów. To słowo musi być urzeczywistnione, ono musi być w twojej egzystencji zrealizowane. I ja myślę sobie, słuchajcie, że gdyby tacy ojcowie pustyni przyszli do nas do domów, na nasze, zobaczyli na nasze półki z książkami duchowymi, tam, gdzie jest wiele książek duchowych, może niektóre takie bardzo ładne, że tam nawet różek nie zagięty, a inne może są popisane ładnie, z komentarzami, może by nas pochwalili i powiedzieli, no dobrze, dobrze, synu, siostro, bracie, no dobrze, że czytasz. Ale ile z tych słów rzeczywiście urzeczywistniłeś? Myślę, że to byłoby pytanie wprost z ich strony. No, to było pytanie ich wprost. Ile słów z tego urzeczywistniłeś? No, nie mam co do tego wątpliwości. Fundamentalny wybór świętego Benedykta, podobać się Bogu, to jest wybór, do którego my jesteśmy też wezwani. To w ogóle bez dwóch zdań. To jest wybór także nas. I my ten wybór, okej, dokonaliśmy go fundamentalnie, może kiedyś, może dokonujemy tego wyboru, ale w praktycznym życiu ponawiamy go nieustannie, bo jak to się mówi, 777 razy upadamy i 778 razy powstajemy. Dokonujemy tego wyboru i ponawiamy ten wybór. I w tym ponawianiu tego wyboru jest nasze ocalenie. W naszej praktyce medytacyjnej trwania w Bożej obecności jest nasza siła. Ale to jest tak, jak wczoraj powiedziałem. Albo powiem inaczej. Jesz codziennie? To jedz. Myjesz codziennie zęby? To myj. Ale robisz codziennie praktykę medytacyjną? Pytanie. Bo wczorajszy posiłek nie zaspokoi dzisiejszego głodu. Wczorajszy posiłek nie zaspokoi dzisiejszego głodu. Wczorajsza praktyka medytacyjna była na wczoraj, a dzisiaj domaga się własnej praktyki medytacyjnej. Wczorajsze rozwiązanie było na wczoraj, a dzisiaj domaga się nowego rozwiązania. To jest nasza rzeczywistość. Ja mówię o codzienności, nie mówię o tej sesji medytacyjnej, bo tutaj no, nie chcę powiedzieć, czy chcemy, czy nie chcemy, mamy medytację. Bo zawsze można się z niej ostatecznie zwolnić, ale tego głośno nie mówimy. Tego głośno nie mówimy, ale mówię o codziennym życiu. Dobrze to pamiętać. Wczorajsza medytacja moja to była wczoraj. Nie? Dzisiaj jest dzisiaj. Nie ma innego wyjścia. Benedykt po tym, jak opuścił Rzym, on też opuścił po drodze swoją piastunkę, którą bardzo kochał, udał się do groty. Niedaleko Rzymu, bodajże 40 km od Rzymu, do Subiaco. I tam spędził 3 lata. Stał się z czasem dosyć znanym człowiekiem. Do tego stopnia, że pewna grupa mnichów z pobliskiego klasztoru poprosiła go o to, żeby został ich opatem, ponieważ nie mieli opata. No i święty Benedykt się zgodził. No ale oni nie wiedzieli, co robią. Święty Benedykt był człowiekiem gorliwym, więc próbował tych mnichów do tej gorliwości zachęcić. Ale niestety mu się to nie udało. Mnisi postanowili otruć świętego Benedykta, mówiąc w skrócie, podziękować mu raz, a dobrze i skutecznie. I zapewne życząc mu serdeczne szczęść Boże. Ale tak się nie udało. To znaczy tam pewne cudowne wydarzenie miało miejsce. Do tego otrucia nie doszło, ale panowie się rozstali. Święty Benedykt wrócił do groty, do Subiaco, I wtedy właśnie Grzegorz pisze te słowa po tych pewnych próbach. Zamieszkał sam ze sobą pod okiem najwyższego świadka. Myślę, że do tego zamieszkania samemu ze sobą można podejść w dwóch obszarach. W tym zewnętrznym obszarze, takim jak to uczynił święty Benedykt, znaczy poszukując swojej roli życiowej. I my poszukujemy też, czy podejmujemy wysiłek, żeby te role życiowe nasze znajdywać. Ja wolałbym powiedzieć, że to jest pewien proces dynamiczny, bo te role życiowe się zmieniają. Raz jesteśmy w takim zawodzie, kiedy indziej jesteśmy w innym zawodzie. Czasem nasza rola życiowa się pogłębia. Mamy kilka ról życiowych. Okej, to jest pewien zewnętrzny proces. Święty Benedykt to zrobił i jego mnisi, którzy, że tak powiem, no byli chyba niezbyt gorliwi, też dokonali tego wyboru. Dokonali odnalezienia jakiejś roli życiowej. Ale odnalezienie roli życiowej, ten zewnętrzny wymiar, który prowadzi do zamieszkania samemu ze sobą, to jest dopiero gra wstępna. To jest dopiero gra wstępna. Cały wysiłek w wymiarze wewnętrznym, to jest dopiero historia. Ponieważ zwróćcie uwagę, mnisi dokonali wyboru jakiejś roli życiowej. Ale można powiedzieć w ten sposób, że byli doskonale wyposażeni w zestaw małego mnicha. Habit był? Był. Ludziom się podobało? Pewnie podobało. Broda była? Była. Ludziom się podobało? Pewnie się podobało. Łysa pała? Na karku była? Pewnie była. Modlitwa też była? Pewnie była. Jakoś tam sformalizowana, może trochę tak, wiecie, w administracyjnym duchu, to wszystko było, ale czegoś tam brakowało. Można sobie, nie ma tu żadnego brata, ale można sobie w klasztorze zrobić gniazdko. Taką przystań, z której się będzie wyfruwać w poszukiwaniu zupełnie innych rzeczy niż to, by podobać się Bogu. Można być w klasztorze i być jak ptak, który sobie fruwa to tu, to tam, na taki czy inny kwiatek. Taka jest rzeczywistość. Więc perspektywa Benedykta, podobać się Bogu, to jest ta perspektywa, no, która powinna być żywą perspektywą dla każdego mnicha, ponieważ inaczej to będzie tak bez serc, bez ducha, to szkieletów mnisi. Taka prawda. A wybór Boga, praktyka zamieszkiwania samemu ze sobą, ta wielka sprawa, bo to jest naprawdę wielka sprawa, to jest rzecz dostępna dla każdego z nas. I jesteśmy do tego zaproszeni. Wiecie co? Byłoby tragicznie, gdyby to zaproszenie do zamieszkiwania ze sobą, do tego, żeby w życiu podobać się Bogu, żeby te dwie istotne rzeczy były dostępne tylko dla ludzi jakoś tam wybranych, ze względu właśnie na szczególną rolę życiową. To bylibyśmy w jakimś duchowym matriksie, z którego by nie było wyjścia. Są ludzie predestynowani, wybrani, no jacyś tacy kulawi jak my tutaj, tak? Którzy no coś im tam skapnie może, no. Pobędą w tym klasztorze, to może im coś kapnie. To nie jest ta perspektywa. Cóż by to był za Bóg, który byłby dostępny tylko dla ludzi o określonej roli życiowej. Ta perspektywa zamieszkiwania samemu ze sobą pod okiem najwyższego świadka jest dostępna także dla nas i my tę praktykę urzeczywistniamy, robiąc praktykę medytacyjną. Chwila po chwili. I to jest, jeśli ktoś uznał, że to jest jego praktyka, to wie już w swoim życiu, że to jest droga wyjścia, to jest coś, co przejmuje każdy obszar naszego życia. Można przenosić to doświadczenie zamieszkiwania ze sobą w każdy obszar życia. Zamieszkać samemu ze sobą to właściwie być w tym, w czym jesteś. A może nawet nutkę tutaj można, wiecie, podnieść pewnej powinności. Być w tym, w czym powinieneś być. Dlaczego? Ponieważ nasz problem z tym, że my nie zamieszkujemy ze sobą, polega właśnie na tym, że mamy określone doświadczenie, w którym powinniśmy wytrwać, a nie chcemy w tym wytrwać. I szukamy na przykład różnego rodzaju odurzaczy, żeby nie być w tym, na przykład w smutku, na przykład w lęku, ale także nawet w doświadczeniu radości. W wielu sytuacjach naszego życia Zamiast wytrwać w tym, szukamy różnych sposobów ulgi, odejścia od siebie, trochę sprzedania siebie, mówiąc metaforycznie. Zamiast być w tym, w czym jesteśmy. Kiedy siedzimy na poduszkach tutaj medytacyjnych, na krzesłach, na ławeczkach, jesteśmy w tym, w czym jesteśmy. To jest to fundamentalne doświadczenie. I to jest piękne doświadczenie, słuchajcie, że my tu z tak różnych kontekstów jesteśmy. Mamy różne historie, przerabiamy różne historie. Mamy dziwaczne myśli w tych naszych głowach, tam się kotłują, jakby ktoś chciał z tego złożyć jakąś jedną historię, to ja mu życzę szczęść Boże. A jednocześnie praktykujemy tę jedną cenną rzecz, że wspólnie, a jednocześnie każdy z nas praktykujemy to zamieszkiwanie samemu ze sobą pod okiem najwyższego świadka. I możemy zwracać się do pewnego jednego doświadczenia, właśnie doświadczenia bycia obecnym w tym, w czym jesteśmy, w naszej praktyce medytacyjnej. Zresztą można o tym zamieszkiwaniu samemu ze sobą też powiedzieć inaczej. Bo to jest bycie świadomym, że nasze przezroczyste serce, umysł jest jak zwierciadło. I ono odbija rzeczywistość dokładnie taką, jaką ona jest. A my z tą rzeczywistością nie musimy się kleić. Nie musimy do niej lgnąć. Ale jednocześnie jesteśmy w tej rzeczywistości, angażujemy się w tę rzeczywistość na 100%, aby nasze działanie było jak najbardziej piękne i efektywne. I skuteczne. Ale nie tracimy tej właściwości naszego serca, umysłu, które jest jak przezroczyste zwierciadło. To bardzo ważna rzecz. Wtedy też możemy być wolni. Możemy w wolności przyjąć siebie. Nie musimy po to, żeby przyjąć siebie, żeby zaakceptować siebie, żeby ukochać siebie, stosować różnego rodzaju triki. Triki, które powodują, że odchodzimy od siebie, że się oszukujemy, że sprzedajemy się w niewolę, że szukamy jakichś sposobów łaski u kogoś innego. To jest piękne doświadczenie. I to nie znaczy też, że nie mamy szukać twórczych i wartościowych sposobów radzenia sobie z naszą biedą, z naszym średniactwem, a także z naszymi sukcesami, jak kogoś przytłaczają. Bo są tacy chyba, których sukcesy przytłaczają. I możemy robić te twórcze sposoby, tylko najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie tracić tej zdolności bycia w tym, w czym jesteś. Nie tracić tego doświadczenia przezroczystego serca, umysłu, zwierciadła, które jest zawsze z tobą, w rzeczywistości, w pełni zaangażowane, a jednocześnie jakby niekalane. Róża jest piękna na gnoju, kwiat lotosu na bagnie. I to jest piękne doświadczenie. Wiecie, miernikiem utraty tej przezroczystości jest jakakolwiek strata. Jakakolwiek strata z tego, co jest, z tej rzeczywistości, która jest poza Bogiem, bo ona jest uwarunkowana. Chyba ze 2 lata temu, albo ze 3 lata temu, nie pamiętam, w Polsce była awaria Neostrady. Ja akurat miałem internet w Neostradzie, więc dobrze pamiętam. Ta awaria trwała bodajże 8 czy 9 dni. No i to jest takie doświadczenie, no nie ma internetu. Już nawet nie chodzi o to, że są ważne rzeczy do załatwienia przez internet, no bo tak się rzeczywistość zmieniła. No ale to też chodzi o to, że popatrzyłby sobie człowiek, coś tam poczytał, może wszedł na stronę ośrodka medytacyjnego w Lubiniu, może zobaczyłby, co tam u znajomych na Facebooku. A tu niestety nic. Zresztą notabene a propos Facebooka, dowcip mi się stary przypomniał z Broną. Przychodzi baba do lekarza z książką w zębach. I lekarz pyta, co pani? Facebook. No w każdym razie nie ma internetu. Coś trzeba zrobić. Ale to jest malutki, drobny przykład. Nie ma tej ukochanej osoby. Nie ma tego spotkania, na które czekaliśmy. Nie ma ulubionej potrawy. Nie ma. Nie ma wielu rzeczy. I teraz wytrwać w tym nie. Nie i ma. Wytrwać w tym nie, być w tym doświadczeniu. Bo to nie wskazuje na to, na tą zdolność bycia, albo inaczej na tą przezroczystość, na to zwierciadło naszego serca umysłu. Ponieważ to nie, jedno nie ma zdolność przyjęcia tysięcy ma. Tysięcy ma. Kiedy jesteśmy z tym zaprzyjaźnieni, z tym doświadczeniem przeźroczystości, zwierciadła, które całą swoją tożsamość bierze z relacji do Boga, z niestworzonym. Więc to jest nasza piękna praktyka medytacyjna. Zamieszkiwania ze sobą pod okiem najwyższego świadka. Jest jeszcze ta druga część, oprócz tej pierwszej. Zamieszkiwanie ze sobą to jedno, pod okiem najwyższego świadka to drugie. Święty Benedykt, już nie mamy czasu może, żeby o tym powiedzieć, ale myślę, że chciałbym jeszcze wskazać na jeden aspekt tej sytuacji, ponieważ Święty Benedykt wskazuje też na pewną prawość. On jest sam też bardzo prawym człowiekiem. Prawość, która jest związana z życiem pod okiem najwyższego świadka. I świadomość najwyższego świadka pozwoli nam, może nam pomóc troszeczkę, wiecie, no odrzeć się z różnych pokładów hipokryzji, obłudy, jakiegoś tam zakłamania, ponieważ no, my wszyscy mamy pewną zdolność kameleona. Potrafimy żyć inaczej, kiedy jesteśmy sami ze sobą i inaczej, kiedy patrzą na nas inni. I jestem przekonany, że gdyby inni patrzyli, albo byłaby taka możliwość, że inni by patrzyli na nasze zachowania, to wiele tych zachowań no, nigdy by się nie wydarzyło. Ponieważ no, byliby świadkowie tych wydarzeń. Ale ten najwyższy świadek przecież jest cały czas. Więc teoretycznie powinniśmy z tej świadomości czerpać no, bardzo ważne duchowe doświadczenie, żeby być przezroczystymi także w tym postępowaniu. Obojętnie, czy jesteśmy sami ze sobą, czy jesteśmy wobec innych. Ale to już może na kiedy indziej. No, w każdym razie ja cieszę się, że możemy tę praktykę tutaj wspólnie robić już tyle lat. I że jesteśmy tak różni, a jednocześnie to jedno doświadczenie wspólne możemy robić i dawać sobie w tym też wzajemną pomoc i wsparcie i siłę i wzrastać w tym. Także bardzo dziękuję.